Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat, który chcemy zaproponować. 30 lat Radia Maryja. Wczoraj przeżywaliśmy tą radość dziękczynienia Bogu w Toruniu, za chwilę 8 w Bydgoszczy, w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki. Witamy panie profesorze bardzo serdecznie na naszej antenie.
Serdecznie witam również. Szczęść Boże.
Pan profesor, jako były przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja, też i w tym momencie chcemy panu profesorowi podziękować i całemu zespołowi i tym wszystkim, którzy na przeróżne sposoby upominali się o radio, zabiegali o to radio, wspierali nas. Tu myślę też o całej rodzinie Radia Maryja, bo nawet nieraz nie znamy osób, które gdzieś, prawda, w jakiś sposób upomniały się przez te 30 lat o dzieło Radia Maryja, dzieło ewangelizacji, upominali się o to sprawiedliwe też traktowanie. Pan profesor jest też członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, jak pan przeżył wczorajszą uroczystość?
Każda ta kolejna rocznica rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej przez Radio Maryja jest wielkim przeżyciem dla nas wszystkich. Ja z wielką radością przybywam tam od wielu lat, chcąc uczestniczyć bezpośrednio, ponieważ Pan od Pana Boga tę radość i tę łaskę dostaje, że mogę poruszać się, mogę uczestniczyć. Zdrowie w tym czasie też dopisuje, no więc z tej radości korzystam. Ta radość wynika również z tego, że możemy w ten sposób we wspólnocie podziękować Panu Bogu za to, że mamy katolicki głos w naszych domach, podziękować i radować także opiekunkę radia i wzajemnie się umocnić, ubogacić świadectwami, także najnowszymi informacjami. No a jeśli do tego, to już stało się zwyczajem od 25, przed 5 laty rocznicy, że takie szczególne przesłania przekazują lub są także, albo są obecni, albo przez swoich najbliższych współpracowników. I pan prezydent Rzeczpospolitej specjalny list przekazuje i pan wicepremier, teraz przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. No i myślę, że obecność także osób, które bezpośrednio uczestniczą w wypełnianiu swoich zadań i swojej służby wobec Polski i Polaków, będąc w różnych urzędach, no to też jest świadectwo dla całej rodziny Radia Maryja, że jeśli byliśmy wcześniej w tejże rodzinie, to jesteśmy także nadal, choć na ten czas wypełniania służby wobec państwa, wobec Polski, jesteśmy tam gdzieś indziej w tym momencie, ale cały czas z tej rodziny nie wyszliśmy i nie wychodzimy. I ta wspólnota, ta obecność, to, że niektórzy nawet przekazują wtedy pewne swoje informacje, korzystając z jakiejś chwili wolnego, podchodzą także i po uroczystości również. Wczoraj też dostałem kilka listów, które przesyłają do innych urzędów, no ale chcą, żebym wiedział o tym, że występują w takich sprawach. To jest bardzo ważne, żebyśmy się wzajemnie umacniali i dzielili, że jesteśmy we wspólnocie, stanowimy tę wspólnotę.
Panie profesorze, tak pan wspomniał o 25. rocznicy, wtedy też powstała taka książka Tylko miłość jest twórcza, 25 lat Radia Maryja. Ja też pokażę, bo często jakby odwołujemy się, czy ojciec dyrektor przypomina to spotkanie chociażby z Janem Pawłem II, czy z prymasem tysiąclecia, to był rok 81., prawda, z prymasem tysiąclecia, z Janem Pawłem II 84. Dziś to są święci, błogosławieni, prawda, święty Jan Paweł II, błogosławiony prymas tysiąclecia. Później kolejne, prawda, spotkania. Jak to się zaczynało? Ojciec dyrektor często mówi o tej Betlejemce, czy pierwszej Eucharystii, Eucharystii w Radiu Maryja. I panie profesorze, bo tak nie tylko, że myślimy o jakiejś takiej laurce, bo ojciec dyrektor często mówi o tym apostolstwie, żebyśmy cały czas świadomie współpracowali, pierwsze z łaską Bożą, a dzięki niej pracowali dla drugiego człowieka. I pan, bo też wydano książkę kolejną na 30 lat Radia Maryja, na początku jest impuls Boży. I pan też pisze tutaj we wstępie, jako jeden z autorów, bo wcześniej też pan profesor Piotr Jaroszyński, radio na trudne czasy. Jak pan patrzy, bo dziś temat służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Mówię nie tyle laurka, tylko ta świadomość tego zmagania się o początki radia, ojca dyrektora, tych ludzi, którzy też wspierali u początków ojca w tym tworzeniu tego dzieła ewangelizacji. Do dzisiaj można powiedzieć, nie jest nam łatwo ojcu dyrektorowi. Widzimy różnego rodzaju ataki, a kiedyś no nawet walka o jedną częstotliwość, walka o kolejne jakby miasto, prawda? Ilu ludzi się musiało włączać w to, żebyśmy mieli prawo jako ludzie, prawda? Bo my też cały czas to podkreślamy, jesteśmy chrześcijanami, katolikami i w Polsce dlaczego nie mielibyśmy mieć prawa do tego, żeby funkcjonowało radio, któremu na imię Radio Maryja?
No, rzeczywiście ojciec też był u tych początkowych latach. Widział to wyraźnie, nawet w niektórych wydawnictwach, w tych książkach. Możemy, gdy przedstawiane jest grono osób współpracujących bezpośrednio z radiem, czyli ojcowie redemptoryści, siostry zakonne, które współpracują z radiem, przecież też i obsługują kancelarię, telefony, no i także wielu świeckich, to tam też ojca zdjęcie figuruje. Rzeczywiście, początkowo my byliśmy dawniej przyzwyczajeni do tego przez czas PRL-u, że obowiązuje cenzura. Potem, gdy po 81 roku, czy w 81 pojawiało się jakieś poluzowanie w cenzurze, to w taki sposób, że cenzura nie pozwalała czegoś opublikować, ale w miejscu wyciętym przez cenzurę umieszczany był taki napis przywołujący ustawę, która jest podstawą do tego przyblokowania, nieobecności tego tekstu, czy zdjęcia, które chciał wydawca opublikować. Przyzwyczajeni byliśmy do tego, że tylko jedna opcja, jedna polityczna, społeczna także opcja jest możliwa do przekazywania swoich zdań, swoich opinii, swoich poglądów, ale także informacji w mediach takich jak radio czy telewizja. Była tylko polskie radio państwowe i była telewizja państwowa. Nawet jak były te dwa kanały, to jednak dalej była to telewizja państwowa. Stąd to przyzwyczajenie społeczne do tego, że katolik, który tam wtedy był traktowany jako człowiek jednak drugiej kategorii, że może być wypowiedziany głos, to przecież strajki w stoczni spowodowały, że wśród tych 21 postulatów ta transmisja mszy świętej była zapisana jako potrzebna dla tych głównie, którzy nie mogli ze względu na stan zdrowia, chorobę uczestniczyć we mszy świętej bezpośrednio w kościele i mogli z tego skorzystać właśnie w tej transmisji radiowej. Także to takie otwarcie się nastąpiło dopiero po 89 roku, po tych wyborach jeszcze niepełnych, demokratycznych. Pamiętamy, jak później ten pierwszy etap wyborów się zakończył, gdy zmieniono pomiędzy pierwszym i drugim zasady wyborcze, żeby dopuścić tych, którzy zostali wykreśleni z listy centralnej i wypełnić tymi mandatami, które tam były przewidziane w okrągłostołowym uzgodnieniu. I w okrągłostołowym uzgodnieniu był taki stolik, podstolik media. No w nim też pewne rzeczy dotyczące przekazu późniejszego dostępu do mediów były zapisane. I w ten pookrągłostołowe ustalenia w zakresie mediów wpisuje się pomysł, który, jak już ojciec przywołał, zrodził się i został przedstawiony Ojcu Świętemu przez ojca Tadeusza Rydzyka podczas tej audiencji w sierpniu 1984 roku. Ja tę informację poznałem trochę później, już będąc w tym zespole wspierania Radia Maryja, w którymś z wywiadów ojciec dyrektor się tą informacją podzielił z zadającym pytania. I w zasadzie można powiedzieć, że to wtedy ta iskra Boża zadziałała, że trzeba, że potrzebne jest centrum ewangelizacyjne, tak jak o nim myślał święty Maksymilian Kolbe, że muszą być media. Jak te media uruchomić? W jaki sposób? Jeszcze wtedy nie było tej ustawy z 1992 roku o radiofonii i telewizji, w której określano zasady, że musi być koncesja, że o tę koncesję, jeśli ograniczona jest możliwość pozyskania tych częstotliwości, to musi być konkurs. Nie, to rozpoczynało się zupełnie inaczej. Ale w odniesieniu do katolików, wtedy korzystając z tego poluzowania państwowego, zadziałała, i z wyboru ojca świętego Jana Pawła II, ten okres wcześniejszy, jego postawy, jego modlitwy, skutkowało to tym, że podpisana była umowa Kościół-Państwo, Państwo-Kościół. I w tej umowie była też informacja o dostępie do częstotliwości radiowych przez media, przez diecezję, że diecezje będą mogły nadawać program radiowy w obrębie swojego obszaru oddziału, obszaru administracyjnego.
Też można powiedzieć, panie profesorze, że tutaj przy tej okazji, tej ustawy, którą pan wspomina, dopiero wtedy Kościół, taki mieliśmy ustrój, a nie inny, nabywa jakiegoś prawa, prawda, staje się osobą prawną, zaczyna się go traktować poważnie w państwie, i tym samym też przysługuje mu prawo do tego, że może na przykład nadawać radio, może czuć się jako taki trochę, tak można powiedzieć, partner, prawda, przy różnego rodzaju decyzjach i tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni życia społecznego.
Oczywiście pojawiają się w tym czasie, jeszcze nie ma ustawy o radiofonii i telewizji, również tak zwane, później określane jako pirackie programy. Uruchamiane, można powiedzieć, za zgodą lub nawet niekiedy bywało, że i bez zgody ministra łączności. O tę zgodę na uruchomienie programu w Toruniu i w Bydgoszczy, tego, który był przypisany diecezji, którą wtedy ordynariuszem był ksiądz biskup, później arcybiskup już w Szczecinie, którego nawet ojciec dyrektor właśnie też wymieniał, bo ta zgoda była tam wtedy potrzebna, żeby w Toruniu z tej diecezjalnej, skorzystać z tej diecezjalnej częstotliwości, na której można byłoby nadawać Radio Maryja. Ale już te pierwsze nadania, jeszcze bez ustawy o radiofonii i telewizji, bez procesu koncesyjnego, tego, który wiązał się z ogłoszeniami, to już ta informacja o tym szczególnym radiu, które pojawiło się w Toruniu, a potem w Bydgoszczy, że jest to jakieś specjalne, szczególne radio katolickie, że to jest właśnie ten katolicki głos w naszym domu. Ta informacja bardzo szybko się rozeszła. Ojciec dyrektor w wielu miejscach nam o tym już wspominał, jakie to były trudności. Nawet niektóre z nich przywołałem w tej książce Prawda o Imperium ojca Rydzyka, żeby pokazać, jak się to wszystko rodziło. Kiedy to urzędnicy w Ministerstwie Łączności widząc kapłana, który przychodzi o tę częstotliwość i nie widząc potwierdzeń, że posiada kapitał, tylko mówi, kapitał jest w ludziach i że ci ludzie to ofiarami swoimi będą pomagać w prowadzeniu tejże rozgłośni, to ojcu nawet w twarz się śmiali. Ja to w książeczce wyjaśniałem, że po prostu nie wierzyli, że coś takiego może, taka instytucja może zadziałać. No a potem już były rok 1994, kiedy to utworzona wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłaszała konkursy, przydzielała częstotliwości, no i był konkurs na rozgłośnie ogólnopolskie. Wśród tych wnioskodawców były Radio RMF, Radio Z. To jeszcze nie były to radia, których właścicielami byli zagraniczni, właściciele zagraniczni. To, no i w tym zgłoszeniach było też Radio Maryja. Też jako ogólnopolski nadawca, jedyny. Kłopoty oczywiście z tym były. W tej Krajowej Radzie też następowały zmiany. Nie będę już tych szczegółów tutaj opowiadał, ale był taki moment, w którym przewodniczącym tej Krajowej Rady był pan profesor Bender. I przyznam, że potrafił wytłumaczyć tym, którzy głosowali, że wśród ogólnopolskich nadawców radiostacja katolicka powinna być. Ojciec dyrektor tę sytuację przywoływał także i we wczorajszym wystąpieniu. Niektórzy mówili, no dajmy, zobaczymy, po roku padnie, bo przecież kapitału nie ma, żadnych pieniędzy. Kto za nimi stoi? Kto będzie finansował taką działalność? A ona, wiadomo, kosztuje, sama radiowa. I ta często ta koncesja była przyznana w 1994 roku w czerwcu prowincji warszawskiej Ojców Redemptorystów. Przyznam, że z wielką radością wtedy przeczytałem, wysłyszałem, że jest przyznana ta koncesja, zapewne palec Boży w tym był. No i to, że był odważny człowiek, to potrzeba było wielkiej odwagi. Ja nie widziałem w tamtym okresie, teraz też bym nie widział, kogoś, kto w taki sposób zaufałby Panu Bogu, że potrzebna jest ewangelizacja za pomocą także radiowej, radia. Takiego kogoś, kto jak ojciec Tadeusz Rydzyk wtedy stanął przed tą komisją Krajowej Rady na przesłuchaniu z obrazem Matki Bożej, z którym, jak się później dowiedzieliśmy, zawsze nie rozstawał się prymas tysiąclecia. Został ten obraz ojcu dyrektorowi wypożyczony na ten czas. No i przyznam, że trzeba tutaj widzieć ten palec Boży. To w normalny sposób się nie wytłumaczy, że ten odważny człowiek przychodzi, nie lęka się. Widziałem, ile tych uśmiechów na twarzach członków Krajowej Rady w czasie przesłuchania, bo pokazywano ten moment. Ile później było różnych docinków, jak to katolicy chcą mieć swoje radio. Zawsze w tym czasie mówiono, że jeśli będzie to tam okienko w telewizji, które jest oczywiście zarządzane no, już przez inne struktury. No i tak to się zaczęło. Ale zaczęło się nie tylko z radością, że jest, ale że musi dotrzeć do nas, bo ta pierwsza koncesja to chyba 20 kilka stacji, które emitowały ten program, mogły emitować ten program. A te dwa pozostałe, dwaj pozostali ogólnopolscy nadawcy, no wyraźnie już na samym wejściu miały więcej. No ale była informacja, że to jest ogólnopolski program i że w miarę możliwości będzie uzupełniany. I potem kolejne lata.
Panie profesorze, tak pan profesor wspomniał o tym narodzie, bo chciałbym, żebyśmy się też odnieśli w naszym temacie, w narodzie katolickim, prawda? Takie dziwienie albo zgoda na jakieś okienko, zgoda na jakąś jedną, może drugą godzinę tylko takiego radia katolickiego, żebyśmy nie przesadzili. No ale my chcemy żyć po katolicku, żyć po Bożemu. Jak pan profesor też patrzy, no, w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, ta perspektywa, prawda, narodu, który też walczył o swoją tożsamość. Ile lat, prawda? Ile lat niewoli, wojna jedna, druga. No i teraz też czas komunizmu, takiego jakby cały czas tępienia narodu, tego ducha patriotycznego, ducha narodowego, ducha religijnego. Jakby w tej przestrzeni życia społecznego, politycznego, gospodarczego, no nie dawano cały czas przyzwolenia, mimo że okrągły stół i tak dalej. No to widzimy te trudności. I tak pytanie moje, jak pan profesor też patrzy na to, w jaki sposób radio, ta cała działalność, prawda, radia, bo jej by nie było bez słuchaczy, bez tego zaangażowania różnych, prawda, ludzi na różnych poziomach, w to, żebyśmy zaczęli być świadomi tego, że my musimy wzrastać duchowo, prawda, że z tego ducha wiary wynikać będzie później nasze działanie, ta odpowiedzialność i za Kościół, i za ojczyznę naszą. Pytanie, na ile pan widzi z tej perspektywy czasu, na ile to się udaje naszemu narodowi, czy na ile udało się też w jakiś sposób ten impuls jak gdyby rozwinąć, czy spróbować, żeby ten ogień zapłonął też w naszym narodzie za przyczyną Radia Maryja?
To już Mickiewicz mówił, że nasz naród jest jak lawa, i mówił o tej wierzchni i skorupie, na którą trzeba pływać i nie zważać na nią, a przejść do głębi. I tutaj muszę przyznać, że nie wystarczyła odwaga ojca dyrektora. Trzeba było wizji i tą wizją podzielenia się z Polakami, z katolikami. Bo każdy, jak słyszał, dlaczego, mówią, w Toruniu mają słuchać tylko tego radia, my też chcemy. No i stąd było wiele wystąpień właśnie społecznych, odzewu, że słyszeliśmy o takim radiu, które ewangelizuje, którym jest modlitwa, jest katecheza, jest także rozwijanie się całościowe człowieka, pełne, duchowe również. I że my chcemy też tego radia. I pisały społeczne komitety. Organizowali się ludzie pisząc te słowa do Krajowej Rady. Dlaczego u nas nie ma częstotliwości? I przyznam, że początkowo chciano przez tę ograniczony dostęp do częstotliwości przez dla katolików, blokowany przez Krajową Radę. Tak uważaliśmy, że jest blokowany, bo nowe częstotliwości otrzymywali dwaj pozostali komercyjni, a Radio Maryja jakąś tam niewielką, małej mocy gdzieś dostawało. No i widać było, że już na samym wejściu i potem przez kolejne lata to radio jest blokowane, żeby teraz dopiero widzimy dlaczego. Bo ta prawda, która była upowszechniana przez Radio Maryja, wiedziano, że będzie upowszechniana, bo jeżeli ono ma służyć Bogu, Kościołowi i w ten sposób ojczyźnie, czyli nabudować na prawdzie, no to nie jest możliwe, żeby coś takiego dopuścić do głosu w takim zamiarze, jak wynikało to nawet z tej koncesji. Przyznam, że gdy rozgłaszano Radio Maryja, bo z jednej strony mówiono w tych oficjalnych mediach, tych, które bojkotowały działanie radia, że tego nie ma co słuchać, że tam są jakieś, przylepiano różne etykiety, walczono z kapłanem, którym widzieli, że jest wizjonerem, że jest człowiekiem, który widzi daleko i do tego potrafi, kontaktując się z ludźmi, potrafi umacniać ich w wystąpieniach. No wobec tego i kamieniowano ojca dyrektora. Przyznam, że nawet sam pokusiłem się w pewnym okresie do napisania takiego apelu: nie kamieniujcie nam kapłana. No właśnie, to jest już późniejszy okres, teraz przedstawiany na filmach, i ta walka o częstotliwości późniejsza, ale to, co z jednej strony dostęp do częstotliwości, a z drugiej strony propaganda medialna zniechęcająca do oglądania, do słuchania tego radia, do bycia słuchaczem, to wszystko powodowało, że ta głębia tej lawy coraz bardziej się uwidaczniała, przebijała się przez tę skorupę z wierzchu, co w Mickiewiczowskim zapisie mogliśmy zauważyć, już dawniej było. No i nic dziwnego, że tych listów wpływało do Krajowej Rady bardzo dużo. My też głosiliśmy w różnych miejscach, że Radio Maryja jest oszukiwane, że jest dyskryminowane. Byli posłowie, zebrała się grupa ponad 40, którzy wystąpili w Sejmie ówczesnym o to, żeby skorzystać z możliwości ustawowych i żeby Sejm zwrócił się do NIK-u o zbadanie, czy jest szykanowane Radio Maryja, czy nie. Pamiętam te posiedzenia komisji, w których też uczestniczyłem, bo już wtedy był zespół wspierania Radia Maryja. To jest oddzielna sprawa. Powstaliśmy w grudniu 1997 roku. 23 osoby, ludzi kultury, ludzi nauki, chciało pokazać, że my jesteśmy również w Radiu Maryja, żeby nie tworzyć tylko, że to jest jakieś radio tylko jednych grup społecznych gdzieś tam odrzucanych. I wtedy Sejm podjął decyzję po tych dyskusjach, żeby do NIK-u skierować sprawę. Wniosek komisji był też taki: skierować do zbadania, niech powiedzą Radiu Maryja, że nie jest szykanowany. Pamiętam tę rozmowę w kuluarach posiedzeń sejmowych, kiedy pan marszałek Zych podszedł do mnie i mówi: zobaczycie, stracicie na tym, bo wyjdą wszystkie sprawy na jaw. Ja mówię: panie marszałku, niech wyjdą, jeśli są jakieś, ale ja jestem przekonany, że to właśnie te, które wyjdą, to pokażą, że jest dyskryminowany. No i potem mieliśmy badanie NIK-u i ten raport. Ja mam ten raport, także kopię tego raportu i przyznam, że gdy sięgnę do niego i czytam, jak to ci kontrolerzy nikoscy odnajdywali w szufladach ówczesnego przewodniczącego ukryte informacje o dostępnych częstotliwościach, które nie były ogłaszane, bo mogłyby być dla Radia Maryja dostępne. No to wszystko, kawa na ława, zostało wypisane w tym raporcie. Jest to bardzo obszerny raport. W tym raporcie jeszcze znajduje się załącznik, który podaje, kto za to był w tej Krajowej Radzie odpowiedzialny i w jakich latach. Przyznam, że porażający dla działającej wtedy organu konstytucyjnego. Jeśli powiem, że w zestawieniu, w tabeli do tego raportu dołączonego pokazywano i porównano Radio RMF FM, Radio Z i Radio Maryja, które gdzieś tam na koniuszku ma łącznie 123 łącznie w 99 roku stacje nadawcze, a Radio RMF ma ich 69, Radio Z ma ich 71, a wszystkie one obejmują taki zasięg, już mówię o tym 99 roku, że Radio Maryja ma zasięg 62%, Radio RMF ma 83%, Radio Z ma 75% ludnościowego obszaru. No i od razu widać było tę dyskryminację. I wtedy ów Sejm, który wcale nie był taki jednolity, jeśli chodzi o prawą stronę, nawet wręcz przeciwnie, on ten Sejm w 2001 roku podjął uchwałę, w której zobowiązał Krajową Radę do naprawienia krzywd nie tylko Radiu Maryja, ale słuchaczom Radia Maryja. Ja te słuchaczy listy, które znajdowały się w archiwum Krajowej Rady, widziałem. Te listy związane z tym, że chcą w poszczególnych obszarach oglądać, słuchać Radio Maryja. To było kilka pudeł tych kartek, listów, jakie były to grzeczne listy. Listy zaczynające się na przykład od życzeń przesyłanych dla Krajowej Rady i prośby, żeby docenili, żeby chcieli uwzględnić w częstotliwościach, bo mówiono, nie ma częstotliwości. A w 2000 roku ogłoszono także dobór częstotliwości dla dwóch tylko, niby tę naprawianie krzywd, dla dwóch nadawców, tych właśnie pierwszych, ogólnopolskich. Natomiast, żeby Instytut Łączności dobrał te częstotliwości, nawet się można było uzyskać większe moce, a mniejszą liczbę stacji nadawczych. No a potem dopiero, po znowu kolejnych protestach, po obawach, że znowu się o tym zapomina, przekazano do Instytutu Łączności następną informację, żeby dobrano dla Radia Maryja. Ojciec Grzegorz zapewne też o to pamięta i wie, co to znaczy mieć 128 stacji nadawczych do obsługi i mieć 47. A jeszcze proszę pamiętać o tym, że wtedy w radiowe radioodbiorniki w samochodach nie przestrajały się automatycznie, jak się zmieniało z obszaru jednego na inny, gdzie nadaje już inny nadajnik Radia Maryja o innej częstotliwości. Trzeba było, jadąc samochodem i chcąc słuchać tego radia, trzeba było mieć karteczkę taką z częstotliwościami w poszczególnych miejscach, żeby to radio przestrajać.
Panie profesorze, jeżeli... Przepraszam, tak wejdę panu w zdanie, bo to też tak skandal pan mówi, to co robiono, bo my nie chcieliśmy, żeby komuś zabrano, tylko żeby każdego sprawiedliwie traktowano. I tak jak pan profesor wspomniał, Najwyższa Izba Kontroli pokazała to, a dalej trzeba było się bić, prawda? To nie stawało się z tygodnia na tydzień, to lat kolejnych trzeba było, żeby próbowano w jakiś sposób sprawiedliwy nas potraktować, bo nie radio, tylko słuchaczy, prawda? Bo chodzi zawsze o słuchaczy tych, dla których, no, których należy też sprawiedliwie potraktować, którzy też się upominają o dobro i w imię czego nie dać takiej możliwości, jeżeli te możliwości pojawiają się, prawda? Kolejny raz widzieliśmy to, co działo się, jeżeli chodzi o telewizję. Pojawiła się możliwość, żeby dobrano ileś tam naście czy 10 kanałów telewizyjnych z tych 7, które kiedyś funkcjonowały i znowu jakby powtórka z historii. Ja pamiętam, jak nam wtedy, kiedy pan wspomina ten Instytut Łączności, który dobierał częstotliwość, no to też na przykład w Koninie proponowano nam zamianę częstotliwości z 1 kW na 2 i mówiono, że to jest wielkie osiągnięcie. A nikt nie powiedział, że ta częstotliwość, którą nam chcą zabrać, a dać inną, jest częstotliwością 30-kilowatową. A tego winniśmy się móc spodziewać po urzędnikach, którzy mieli te wiadomości, którzy mieli te informacje. Bo oni byli pierwszymi, którzy nad tymi materiałami pracowali i byli w stanie coś takiego nam zaproponować. Macie 2, oddajcie nam 1. I ja się pytam, komu by dali tą częstotliwość, gdyby ją zrobili z 1 kW 30. Na szczęście też było trochę przyzwoitych ludzi wtedy i mówili, ojcze, nie zgadzajcie się na to, bo ta stacja, można ją powiesić znacznie wyżej i będzie miała piękny zasięg i to będzie z pożytkiem też dla słuchaczy, prawda? Więc to jest takie no nieraz smutne, że ci, którzy stali, można powiedzieć, na jakimś tam poziomie, byli urzędnikami czy prawda, odpowiedzialni za to przyznawanie częstotliwości, no tak, a nie inaczej też działali. Panie profesorze, ja może zaproszę naszych widzów do rozmowy. Drodzy Państwo, czekamy też i na Państwa doświadczenia, na to, co Wam daje Radio Maryja na przestrzeni tych 30 lat. Zapraszamy, wyświetlimy nasze telefony 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy, bo Radio Maria też dociera poza granicę naszej ojczyzny, to też dzięki różnego rodzaju technice, technologii, temu, że one się rozwijają i pozwalają nam również nadawać za granicę. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Panie profesorze, też chciałbym zapytać o tą formację, bo właśnie dzięki Radiu Maria mówimy Bóg, Kościół, naród, ojczyzna nasza, chociażby to upominanie się o życie, prawda? To rodzina Radia Maria, no to jakby ten nacisk taki społeczny też na to, co dzieje się w parlamencie, w ustawodawstwie, ten szacunek do życia, do matki, ojca, ale przede wszystkim do życia. Czy ta formacja taka wielka, ludzka, bo katecheza, wspólna modlitwa, rozmowy niedokończone, które no ojciec dyrektor ostatnio, będąc w Kaliszu, na pierwszoczwartkowym spotkaniu wspomniał ponad 70 tysięcy prelegentów, którzy przez te ostatnie 30 lat też służą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją formacją w tym, żebyśmy i my poczuli się odpowiedzialni za Kościół i naszą ojczyznę.
To rzeczywiście, to jest szczególne działanie ze strony Radia Maria i ten program misyjny dotyczący życia. 1996 rok. Ten wielki marsz, pierwszy i drugi w Warszawie. Opowiadali mi po tym marszu organizatorzy, wśród nich świętej pamięci Antoni Zięba, że gdyby nie Radio Maria, to nie byłoby takiego marszu, bo nie byłoby możliwości poinformowania tylu ludzi, że właśnie w tej sprawie idziemy. I że właśnie powinniśmy być razem w takim marszu. To był największy marsz w ówczesnych czasach w Warszawie. Pokojowy, ale wyraźnie idący, no są zdjęcia, są fotografie, jest z tego marszu i o tym marszu i o tej działalności wydana książka właśnie przy Radiu Maria o obronie życia. Muszę powiedzieć, że jeśli słuchacze, jestem słuchaczem radia i gdyby nie to wszystko, co później jest uwidocznione, zarejestrowane w książkach z tamtego okresu, to zostałoby ulotnym, zaginęłoby gdzieś. To wezwanie ojca dyrektora do tego, abyśmy tworzyli książki. Dar dla Ojca Świętego, ta wspaniała książka ze świadectwami o tym, jak przyjmujemy nauczanie Ojca Świętego. Albo te książki, które mówią o świadectwach w nawróceniu. Przecież to są książki, powiedziałbym, wspaniałe. Rodzina Radia Maria w darze Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Mam taką, tutaj pokażę książkę, która, no, to jest jedna. Druga, wyzwanie i odpowiedź. Też książka, którą w swojej biblioteczce przechowuję. No jest ich wiele. Biblioteczka bardzo się poszerza. Patrzę na tę książkę. Moja droga do Radia Maria. Ktoś świadczy o niej. No kilka stron nawet opisuje tenże autor, a patrzę, kto jest autorem, pan Szymon Cieślar, który prowadzi teraz fundację Nasza Przyszłość. A z nią związany i z jej, tej jego 1% mamy nawet filmy tworzone. No, są książki zawierające świadectwa, by odnowić oblicze Ziemi. Kolejne zeszyty. To jest bogactwo pokazujące, w jaki sposób to radio staje się narzędziem ewangelizacji, przekazując wiedzę o wierze, wiarę, przybliżając do Boga nawet ludzi, którzy dawniej byli daleko od spraw wiary i okazało się, że wykorzystanie tego narzędzia posłużyło do nawrócenia.
Ja powiem, panie profesorze, dzisiaj rano spotkałem się z naszymi pielgrzymami. Wczoraj byli z Sokółki. Pani Janina przyjechała z pielgrzymami i pani jedna mówiła o swojej babci, która też bardzo daleko jakby od kościoła byłaby ochrzczona, ale tak się jakoś to życie jej poukładało, że tak się oddaliła. No i ona mówi, dała takie świadectwo tego, że babcia, słuchając Radia Maria, któregoś dnia poprosiła o spowiedź, o komunię świętą i odeszła z tego świata. Tak można powiedzieć, że to radio, to co działo się, czy to dzieje się na antenie, to świadczenie o Bogu, o Jego miłości, spowodowało też przemianę w sercu tej kobiety, pojednanie się i takie ufne oddanie się w ręce Boga. Ja poproszę może naszego widza, bo mam informację, że mamy już pierwszego. Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Piły. Ja chciałam tylko podziękować za to Radio Maryja i za... Halo?
Jesteśmy, pani Basiu. Pani przyciszy telewizor i możemy dalej mówić, kontynuować naszą rozmowę.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja chciałam podziękować Radiu Maryja za wielkie zmiany w Polsce. Bo to, co się w Polsce wydarzyło, wybór prezydenta, człowieka godnego, wierzącego, szanującego Polaków, całe społeczeństwo, to jest w wielkiej mierze zasługa Radia Maryja. Myśmy słuchali, modlili się i gromadzili się właśnie ludzie wierzący i ludzie kochający Polskę wokół tego radia i wokół telewizji Trwam. I mieliśmy właśnie wielką nadzieję, chociaż sondaże oczywiście pokazywały drugą stronę i inne osoby, że wygrają. A ja pamiętam ten dzień głosowania na naszego pana prezydenta Andrzeja Dudę. To było zesłanie Ducha Świętego, ten dzień, to pierwsze głosowanie, pierwsze wybory prezydenckie. I to było również święto Maryi Wspomożenia Wiernych. I pamiętam to dobrze, bo ja jestem z salezjańskiej parafii z Piły. Dlatego pamiętam, że to były te dwa święta się zjednoczyły i tak sobie pomyślałam, Pan Bóg z nami nie żartuje. Pan Bóg dokona dobrego wyboru. I ten wybór to właśnie, mówię, dzięki ludziom zgromadzonym wokół tego radia i tej telewizji, że myśmy się czuli wspólnotą wielką, polską i szliśmy głosować. I to, że teraz i drugie wybory prezydenckie tak samo i wybory parlamentarne, to jest, jestem przekonana, że to jest wielka zasługa Radia Maryja i telewizji Trwam. I jeszcze mogę powiedzieć takie osobiste świadectwo. Moja mama, obojętnie jaki był film czy program w telewizji, było o 21:00 było przełączane, bo ona się modliła już z Radiem Maryja i koronką i różańcem o 12:30. Mówię, starsi ludzie to są wielkim darem dla Polski, bo modlą się za wszystkich, za swoje rodziny, dzieci, wnuki i za ojczyznę, za cały świat. To naprawdę nie można powiedzieć, mówię, tak jak moja mama tam mieszkało wiele starszych osób i te wszystkie osoby, te kobiety modliły się w domach albo nawet razem. Także mówię, ludzie sobie, nawet młodzi i dzieci, nie zdają sobie sprawy, ile dobra, ile modlitwy idzie do nieba ze strony dziadków, pradziadków, babć i prababć. I chciałam jeszcze takie właśnie to osobiste świadectwo powiedzieć, że to moja mama mnie nauczyła modlitwy apelem jasnogórskim, bo ja mówię, rano do pracy, człowiek zalatany, przyszłam z pracy zmęczona, bo zdrowia wielkiego nie miałam, a mama wieczorem, jak tylko, obojętnie jaki film, obojętnie co, było przełączane na telewizję Trwam i był apel jasnogórski. I tak się nauczyłam z mamą modlić tym apelem, że to jest teraz moja ukochana wieczorna modlitwa. Także szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Barbaro.
Bóg zapłać za te dzieła. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Panie profesorze, wybory, prawda?
Pani Basiu, Pani zwróciła uwagę w tej swojej świadectwie na kilka ważnych problemów. Po pierwsze na to, że Radio Maryja rozmodliło Polskę. To, że mamy rytm Radia Maryja, rytm dnia wyznaczony przez modlitwę, to była bardzo ważna decyzja. Mówiono wcześniej, we wszystkich podręcznikach nawet, pisano, że modlitwa jest niemedialna. A tu się okazało, jest medialna, tylko trzeba było otworzyć mikrofon, żeby słuchacze mogli również w tę modlitwę włączyć się. I ta radość, że uczestniczą w tej modlitwie nie tylko ja w swoim domu, w swojej miejscowości, ale także gdzieś ze Stanów Zjednoczonych ktoś, a ktoś z innej małej wioski, a inny znów. I te miejscowości wymienione powodowały, że ta nasza wspólnota stawała się, widzieliśmy ją realnie. Po drugie, proszę porównać, ci starsi, którzy słuchają Radio Maryja od początku, jak wyglądały pytania, dyskusje przy otwartym mikrofonie. Jak teraz wyglądają, jak pokazują, że zabierają głos ci, którzy mają coś do poszerzenia, powiedzenia. Pytania są przeważnie konkretne, a co najważniejsze, jeśli nawet ktoś w tym programie, jeśli jest jakaś sprawa społeczna, czy na nawiązaniu do społecznego nauczania z kościoła, dotycząca, o tak jak pani mówi, odpowiedzialności za ojczyznę, za kraj, za Polskę. To nie jest chowanie się i nie pójdę na wybory, tylko uczestniczę, bo mój głos jest bardzo ważny. Tego nauczyliśmy się wspólnie w tym, słuchając tego radia. A także, jeśli popatrzymy również na... Ja miałem z wieloma osobami kontakt, które były zapraszane do radia, do udziału w rozmowach niedokończonych. To muszę przyznać, że zawsze była ta radość, że będą pytania. A ci, którzy trochę tych pytań się bali, to mówili, może by skrócić ten czas na pytania, bo te pytania... często odtwarzały tę teorię przedstawianą przez kogoś jakąś ogólnikową do konkretnych sytuacji i nawet do konkretnych sytuacji prolegenta. I jeszcze taka jedna sprawa, która też nie powinna ujść naszej uwadze. Mianowicie prelegenci zapraszani wiedzieli, że tutaj muszą się poddać ocenie społecznej. Ja mówiłem zawsze, gdybym był ministrem, to bym prosił Radio Maryja, żebym mógł się spotkać właśnie ze słuchaczami, którzy mogą bezpośrednio powiedzieć mnie, zarządzającemu danym ministerstwem, co jest złe i łatwiej zrozumieć wtedy, nie przybywając do jakiegoś podległego mi urzędu i słuchając tylko głosu tych, którzy chcą się przypodobać. Bywało tak, że do Radia Maryja byli też zapraszani także kandydaci, którzy twierdzili, że nauka społeczna Kościoła jest także w ich programie. Potem, gdy tylko pojawiła się jakaś trudność, jakieś kolejne krytyki, często wydumane, wyszukane, nieprawdziwe, przestraszali się. No ja mam tutaj w Rzeczpospolitej opublikowane, bo sobie nawet wyciąłem ten wycinek z tej Rzeczpospolitej z roku 2000, 16 maja, kiedy to była taki list otwarty nawet w sprawie Radia Maryja, skierowany apel ze strony pana Marka Edelmana. Wówczas ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz wydał takie oświadczenie. Moja kilkakrotna obecność na antenie Radia Maryja nie była wynikiem solidaryzowania się z żadnymi niegodnymi, szerzącymi nienawiść wypowiedziami wobec kogokolwiek. Była za to wyrazem solidaryzowania się ze słuchaczami i ludźmi dobrej woli. Czyli nie sprawdziwszy, czy kłamstwa są tam zawarte w tych mediach, od razu się te od tych przypisywanych Radiu Maryja, uznając je za prawdziwe, tych kłamstw, odcina. I mówi, to tylko ze względu na słuchaczy przybywałem tutaj. Taka obawa, taka bojaźń. Przyznam, że to tych szczególnie z nas, którzy tworzyliśmy zespół wspierania Radia Maryja i także szeroką grupę wspomagającą ten zespół, bo zawsze gdy pisaliśmy, to pisaliśmy, że ten zespół tam liczy 23, czy 15, czy 20 osób, ale podawaliśmy, że współpracując z nami grupa i tam sięgała 1200 osób korespondujących z nami. Także no, trzeba przyznać, że pani podniosła ważny obszar aktywności ewangelizacyjnej Radia Maryja. I jeśli teraz słuchamy rozmów niedokończonych, włączenia się po katechezie, jakże te wypowiedzi słuchaczy, jak one są głębokie i mądre, bo myśmy się wszyscy też na tym uczyli. Teraz współcześnie już niektórzy też mówią, otwierają mikrofon, ale zanim otworzą ten mikrofon, to wcześniej są przepytywani, przed włączeniem ich na antenę, przepytywani, o czym chcą mówić. Raz kiedyś próbowałem też włączyć się do jakiejś audycji, bo zdenerwowała mnie i przedtem zacząłem, przed wejściem na antenę, byłem tak przepytywany, jakbym miał jakąś ankietę szerszą wypełniać, to zrezygnowałem z dalszej części rozmowy.
Dziękuję
tak
bardzo.
Tak to wygląda. Gdy na fundamencie prawdy chce się budować rozgłośnię, no to wiadomo, że będą kalumnie, będą rzucenia. No wiele takich listów i apeli do tych, którzy nieprawdę rozsiewali o radiu, wydawaliśmy w Zespole Wspierania Radia Maryja. Ale co najważniejsze, przekazywaliśmy również z naszej społeczności, z naszej rodziny Radia Maryja, staraliśmy się to zawsze przekazać przy ważnych spotkaniach, a więc przy pielgrzymce Radia Maryja, przy rocznicowych spotkaniach, listem do Ojca Świętego Jana Pawła II. Zawsze te listy docierały. Otrzymywałem odpowiedź, którą te właśnie odpowiedzi dotyczące tych listów ze strony Radia Maryja przekazywanych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zostało opublikowanych właśnie w tej książce Docieranie do ludzkich serc, którą przedstawiał już ojciec Grzegorz wcześniej. Jeszcze raz pokażę tutaj tę okładkę tej książki. No, tam właśnie te listy od Ojca Świętego i te jego słowa z jego podpisem przekazywane za moim pośrednictwem, ale do rodziny Radia Maryja. O tym starałem się zawsze informować w audycjach, a przede wszystkim ojca dyrektora.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie już mogę mówić.
Może pani mówi, przyciszyć telewizję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja oglądam, słucham Radia Maryja 28 lat. Telewizję Trwam od początku. To jest moje życie. Ja się nie wyobrażam bardziej żyć bez telewizora i Radia Maryja. I najserdeczniej pozdrawiam naszego doktora Franciszka Głodza, bo on jest naszym kapelanem z Syriaku, a ja jestem Syriaczka i mam 90 lat i jestem chora. Także oglądałam wczoraj od 10 do późnego wieczora Radio Maryja, bo to jest najdroższe, największy uniwersytet świata. Także bardzo, bardzo. I mogę pozdrowić chorych?
Bardzo proszę, pani Mario.
No, pozdrawiam Zofię, ciężko chorą, Syriaczkę, Romę z Opola, ciężko chorą też Syriaczkę. I wszystkich sybiraków pozdrawiam, bo ja już nie chodzę. Chodziłam na mszę świętą. Każdy jeden miesiąc mieliśmy ostatnia niedziela, godzina 16. I bardzo mi brakuje. I tylko mszę świętą oglądam 3 razy dziennie z telewizora, to mam i słucham Radia Maria. Boże, nic nie obrażam życia bez tego radia. Pozdrawiam kochanych ojców wszystkich. Nazwiska, imiona znam. Także i ojców, i ojca tego i pana profesora. I no, ojcze, co ja się sprzeczam, jak ktoś mówi mój ojciec. Ja mówię mój ojciec Grzegorz. Także pozdrawiam najserdeczniej wszystkich, którzy życzą mi zdrowia, bo jestem ciężko chora.
Pani Mario, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bożego błogosławieństwa życzymy. Niech Pan błogosławi i strzeże. Panie profesorze, tutaj głos Pani Marii, sybiraczki. Ja myślę, że to też Radio Maryja, prawda, przyczynia się do tego, żebyśmy odkłamywali historię, która też w jakiś sposób była zacieniana, tak, jeżeli tak delikatnie można powiedzieć, różnego rodzaju interpretacjami. Wyciągaliśmy ludzi, którzy ofiarowali wszystko, swoje życie. Ostatnio chociażby Park Pamięci, czy wcześniej Kaplica Pamięci Polskich Męczenników, czy ta historia pokazywania ludzi, którzy tyle ucierpiali, Sybir, wojna, prawda, to też jest ogromna, ogromna przestrzeń na antenie Radia Maryja, że my tych ludzi poznajemy, doceniamy, uczymy się historii, prawda, która też kiedyś była tak, a nie inaczej pisana.
Tak jest. Zachęcam tych wszystkich, którzy chcieliby tamten okres jeszcze we wspomnieniach poznać. Jest też przez Radio Maryja przygotowane świadectwa właśnie powrotów do ojczyzny po II wojnie światowej. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. I tam piękne świadectwa, właśnie pokazanie i sybiraków, ale tych wszystkich, którzy na różnych frontach walczyli i przyjeżdżali do kraju, no i spotykało ich to, co później w swoich świadectwach zamieścili. Znajdowali się w więzieniach za to tylko, że walczyli o kraj nie z tej strony, która była wtedy słuszną. Także myślę, że te wszystkie książeczki, które zawierają świadectwa i teraz jest następne, no może warto o tej książeczce również powiedzieć, przypomnieć, bo ojciec dyrektor ogłosił tę książeczkę o tych, którzy uratowali lub są uratowani lub innych uratowali przed śmiercią w czasie poczęcia, bo rozwoju jeszcze w łonie matki. No myślę, że to będzie na pewno też wielkie zebranie, spisanie tego wszystkiego, co przeżywały i te dzieci, i te matki, i te rodziny w różnym... Także warto... To jest właśnie też to włączenie się do tej misji, którą Radio Maryja wypełnia, obrony życia, obrony rodziny. Nic dziwnego, że tu możemy usłyszeć najwięcej informacji i najbardziej rzetelnych o tym, co jeszcze można zrobić i czy to, co już robimy, jest wystarczające dla tego, żeby ta obrona życia, ta obrona rodziny, obrona małżeństwa, żeby była zrealizowana. Jest to coraz trudniejsze zadanie. Wtedy, gdy przyglądamy się początkom, wydawało się, że to są no, te napaści. No, mamy świadectwa, ja tutaj nie będę tego odczytywał, ale nawet w Sądzie Najwyższym było takie przetrzymywanie, nieprawdziwe informacje przekazywane i później przewodniczący pierwszy prezes Sądu Najwyższego w swoim oświadczeniu no mówi, no tak, to winni tamci, owamty, nie Sąd Najwyższy, bo profesjonalnie działał, no ale byli winni i nie dopilnowano tej sprawy. który później dochodziło tam o kasację pewnego wyroku. Także zwalano, że to apelacyjny powinien poinformować, ale na stronie internetowej była Sądu Najwyższego, była informacja, że będzie rozprawa jawna i że będzie i w odpowiednim momencie będzie powiadomienie. A już dawno się rozprawa odbyła, a ta informacja wisiała na tej stronie. Także myślę, że to są bardzo istotne sprawy, które przeżywaliśmy, przeżywamy i myślę, że to łączy nas. Łączy nas we wspólnocie, że my jesteśmy odpowiedzialni za to radio. Nie tylko ojciec dyrektor, nie tylko ojcowie redemptoryści, nie tylko zgromadzenie, ale że my wszyscy i że ono może działać tylko wtedy, jeżeli nie jakiś wielki kapitał gdzieś będzie włączony, który będzie stawiał żądania, ale że my chcemy formacji religijnej i patriotycznej. I dlatego uczestniczymy i współtworzymy, no, będąc, można powiedzieć, tymi, którzy wspomagają także swoimi ofiarami działalność radia, bo tam opłaty są, no, są znaczące, chociaż jeśli chodzi o radio, to pamiętamy, że jest to nadawca społeczny, więc chociaż za koncesję nie musi płacić, ale tenże nadawca społeczny musi płacić za eksploatację częstotliwości. Tak samo jak ten, który uzyskuje znaczne całą kształt i budowę dzięki poszerza i powiększa, uzyskując corocznie zyski z reklam.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Prosimy. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora i ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Ja mam takie życzenie z okazji 30 lat Radia Maria, żeby każdy z uczestników, którzy naprawdę kochają to radio, potrafił przynajmniej 3 osoby przekonać i wciągnąć, żeby oglądały to radio, oglądały telewizję, bo naprawdę to jest medium jedyne w Polsce. 90% katolików w Polsce jest naprawdę bardzo wierzących. I się dziwię, no tak jak u nas, że jeszcze są parafie księża, proboszcz i proboszcz na przykład na parafii, który w ogóle robi wielkie zdziwienie, że takie radio jest. U mnie 2 lata temu na kolędzie był ksiądz, i ja mówię o kole Radia Maryja, żeby założyć czy coś. No coś takiego, co pani mówi? Pani jest pierwsza, która podnosi ten temat. No jak ja się czułam? Nie znalazły się 4 osoby, żeby to można było założyć. A niby wszyscy chodzą do kościoła, jeżdżą do piekar. Ja naprawdę tego nie rozumiem, bo ja nie widzę tu żadnej sprzeczności. To przecież jeszcze podnosi wiarę, jeszcze bardziej człowieka uświadamia jako patriotę, przybliża do Boga, a nie robi nic złego. No i dlaczego ci ludzie nie chcą? Ja wierzę, że naród śląski, no jest to trochę ciemnota, bo pracowali w tych kopalniach, hutach. Niczego dobrego po tych zawodach nie można się spodziewać.
Myślę, że
pani
Tereniu, ja myślę, że nie, absolutnie, bo to naród waleczny. Walczy nie tylko o siebie, ale i o sprawiedliwość społeczną, tam jak najbardziej.
No, a
myślę, że pani Tereniu, dziękuję, ale że wykorzystywać, prawda? Nie, że nie chcą, tylko że za czasem może tak stoimy na bakier z tym, że mamy możliwości i tego nie robimy, jakby troszeczkę oglądając się, aczkolwiek Śląsk jest taki, który upominał się nieraz, prawda, o Polskę. Zresztą teraz wspominamy powstania śląskie, tam też naród pokazywał, prawda, i swoją miłość do Boga, do ojczyzny, pokazywał nam, co to znaczy być patriotą. Pomagajmy sobie po prostu, nawet tym głosem, tak jak pani mówi, zachęcajmy siebie nawzajem, żebyśmy wykorzystywali te możliwości, które mamy, nie mówili, że niech to zrobią może inni. Dziękuję pani Tereniu za dobre słowo i zaangażowanie i za to, co pani mówi. Pójdźmy do następnych, do innych ludzi. Siejmy. Panie profesorze.
No właśnie, to sianie jest jednym z zadań rodziny Radia Maryja. Tylko że najczęściej w tych rozmowach musimy mieć argumenty. Nie zawsze o nich pamiętamy. Bo a ci, którzy są walczą z tym głosem i chcą nie dopuścić, chcą do jego słuchania, no to przesyłają w mediach. Ja to widzę przy przeglądzie prasy, który codziennie otrzymuję, jak piszą na przykład o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Gdy jeden taki naczelny napisze, to potem w wielu, wielu miejscach i w portalach powtarza się to samo. Niektórzy umieszczają to jako przerobione trochę, jako swoje artykuły. Inni, że przepisują, powielają to samo po to, żeby zniechęcić. I dlatego nie jest to żadna reklama. Ponieważ książeczka, którą chcę przywołać i przypomnieć tutaj, to jest ta Prawda o Imperium Ojca Rydzyka, która jest darmową książeczką. I można ją sobie nawet wydrukować na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość. Jeśli tę książeczkę się ma, to ja tam zestawiłem wiele argumentów. Argumentów pokazujących, dlaczego nieprawda jest w tym czy tamtym informacjach czy artykułach mieszanych, oszukiwanych i jak wygląda prawda. A co najważniejsze, to możemy tę właśnie, nie musimy uczyć się tego na pamięć do rozmów, wykorzystać, tylko przekazać temu, którego chcemy, żeby, jeśli jest rozsądnym człowiekiem, niech pozna prawdę. I myślę, że wtedy to nasze oddziaływanie będzie jeszcze pełniejsze. A ponieważ ta książeczka demaskowała te kłamstwa, które zawarte są no, w różnych opracowaniach i były w opracowaniach, demaskuje różne etykiety, które są przyklejane i one może zniechęcają, jeśli się takich etykietach usłyszy, to warto, żeby tym wszystkim, którzy nie mają tego, żeby sobie przeczytali i wówczas na pewno poznają prawdę. A że tam jest w tej książeczce prawda, to warto zaznaczyć, że we wszystkich odniesieniach, gdziekolwiek indziej w tych mediach, których działania demaskuje, to oni nie odnosili się do tekstu i argumentów tu przedstawionych, tylko do tego, że no proszę, to jest inżynier, to jest profesor od innych spraw, wobec tego, co on tutaj się włącza, no więc tego typu, albo że on musi, bo w Radiu Maryja uczestniczył kiedyś w audycjach przed przystąpieniem, zostaniem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale każdy, kto jest w mediach działającym, powinien był gdzieś uczestniczyć i każdy z członków Krajowej Rady gdzieś uczestniczył w jakichś mediach. Także nie można powiedzieć, że tylko ten Kawecki uczestniczył w Radiu Maryja. I to traktować jako argument, że on musi bronić. Nie, proszę pokazać, gdzie się mylę, gdzie są argumenty nieprawdziwe w moim wystąpieniu. No i wtedy dopiero będzie można dyskutować.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Takim jeszcze kolejnym impulsem jest 20 lat uczelni naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy. To też rodzina Radia Maryja, to młodzież, to ta formacja ludzka. Bogu dziękujemy, że to jest wszystko możliwe. To też ojciec dyrektor kiedyś wspominał ojca Jana, jak ważne, ojciec Jan Mikrut przypominał, jak ważne jest formowanie młodego pokolenia, więc Bogu dziękujemy, że to też nam się udaje z pomocą wielu światłych ludzi, chociażby pana profesora czy kadry profesorskiej. 20 lat to też owoc pracy rodziny Radia Maryja. I chciałbym na koniec, tak pokazywałem tą książkę, na początku jest Impuls Boży, 30 lat Radia Maryja. Dziękujemy siostrom Loretankom, to wydawnictwo Radia Maryja i sióstr Loretanek. Ojciec dyrektor na końcu takie słowo, myślę, do nas wszystkich mówi. Spieszmy się bardzo i siejmy. Na różny sposób, przez osobisty kontakt, rozmowę z ludźmi, przez rozpowszechnianie pism, książek katolickich i patriotycznych, przez pomoc Radio Maryja i Telewizji Trwam i najbardziej przez modlitwę. Kochani, bardzo dziękujemy. Dziś tak może jedna z pierwszych audycji, programów, które jakby podsumowują, może są takim momentem, wartym do zastanowienia, jak owocujemy my, jak owocuje w naszym życiu Radio Maryja, teraz i Telewizja Trwam, te środki komunikowania, które mogą nam pomóc w tym dojrzałym budowaniu i swojej wiary, swojej poczucia takiej odpowiedzialności za Kościół, za naszą ojczyznę, za naród, który przecież stanowimy, a winniśmy być z tego dumni, bo to nas też zobowiązuje. Więc panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za bycie razem z nami, nie tylko dzisiaj, ale od wielu, wielu lat, prawie że od początku.
Mówiliśmy o Radiu Maryja, ale właściwie powinniśmy o Centrum Ewangelizacji. Tak. I myślę, że to w radio będziemy mogli kontynuować.
Za teraz dziękuję. Był z nami pan profesor Janusz Kawecki. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
Dziękuję też i państwu. I tak jak pan profesor nas zaprasza, zachęca, o 21.30 też na antenie Radia Maria kontynuujemy rozmowy. Za te już dziękuję. Dziękuję za telefony, za to, że państwo jesteście z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.